Zapowiadałem, że będę się dzielił przez jakiś czas. Trudno mi dzisiaj powiedzieć, jak długi. Może to będzie miesiąc, może dwa, może trzy, może więcej, może mniej. Trudno mi powiedzieć. Zobaczymy, jak mnie Pan będzie prowadził w tym. Ale głównym tematem, który dziś Pan położył mi na sercu ostatnio, to jest temat prowadzenia Ducha Bożego. Dlaczego ten temat? Kiedy posługujemy nieraz ludziom, którzy nieraz przyjeżdżają z zewnątrz i gdzieś, czy nie tylko z zewnątrz, czy u nas w kościele, czy poza naszym kościołem, zauważyłem taką rzecz. I to jest takie smutne trochę dla mnie, że wielu takich szczerze wierzących, często wchodzą jakby w takie miejsca, które nie są od Pana, a oni myśleli, że to Bóg. I ponoszą nieraz bardzo przykre konsekwencje tego w swoim życiu. Wiecie, sam przerobiłem te lekcje i mogę wam powiedzieć, że w przeciągu tych pierwszych kilkunastu lat swojego życia zrodziłem kilku Ismaeli. Czy chciałem? Nie. Nie chciałem tego, ale stało się. Jeden z nich kłuje mnie do dzisiaj. Z poprzednich Pan mnie już uwolnił. I w tym okazał dla mnie łaskę i miłosierdzie Boże. Ale jeden kłuje mnie do dzisiaj, ale wierzę, że przyjdzie czas, że i z tego będę uwolniony. Wiecie, dlaczego w to wierzę? Bo wiem, że Bóg pragnie mego dobra i On mnie bardzo kocha. I zrobi wszystko, żeby mnie z tego uwolnić. Zauważyłem, że kiedy nieraz rozmawiam z ludźmi, ostatnio posługiwałem człowiekowi spoza Wrocławia, ponad 20 lat wierzący, zachorował. Poprosił mnie, właściwie to żona poprosiła mnie przez telefon, była zrozpaczona, żebym przyjechał i modlił się o jego zdrowie. I ja powiedziałem, ona tak nie miała, no po prostu trudno jej było jakby zaprosić mnie, nie wiedziała, czy ja się zgodzę, czy nie zgodzę. Ale ze względu na to, że ja znam tego człowieka od lat, powiedziałem oczywiście, że przyjadę. Wiecie, oni mieli takie oczekiwania, że ja wyjdę do pomieszczenia, położę na niego swoje ręce, pomodlę się, wszystko będzie pstryk, odejdzie, a ja sobie wsiądę w samochód i wrócę z powrotem do domu. Ja wiem, że to tak nie działa. Nie zawsze tak działa. Chyba, że Duch Święty tak poprowadzi. To wtedy jest pstryk i jest. Tam tak nie było. Zacząłem z tym człowiekiem rozmawiać i przeraziło mnie to, że on nie miał fundamentu wiary. I w którymś momencie zadałem mu pytanie, czy możesz mi dzisiaj powiedzieć, w co tak naprawdę wierzysz? I nie umiał mi odpowiedzieć. To mnie zasmuciło, a jednocześnie zastanowiło. I ja zacząłem, to było dość dawno już, zacząłem się zastanawiać, jak to jest. Człowiek, który poszedł niedawno na emeryturę, miał pragnienie służyć Bogu, chciał się zaangażować w służbę. Przyszła choroba, dotknęła jego ciała. I on w takiej podstawowej rzeczy nie miał żadnego fundamentu. On miał wszystko w głowie. W głowie miał wiele rzeczy. Ale ta wiedza nie była częścią jego wewnętrznego człowieka, czyli jego samego. I dlatego tak naprawdę nie miał się czego uchwycić. Widziałem osoby, które w dobrej wierze, nie chcę tu nikogo osądzać, bo ja wiem, że oni chcieli dobrze. Widziałam takie osoby, które próbowały iść za Bogiem, modliły się, gdzieś coś odbierały, Trudno im było z tego, co gdzieś tam usłyszeli z różnych miejsc. Myśleli, że to Bóg, poszli za tym. Potem się okazało, że nie. Wczoraj otrzymałem wieczorem, późnym wieczorem wiadomość. Też jest osoba, którą znałem dobrze. Razem z żoną żeśmy ją znali. I dowiedziałam się, napisała mi, że już nie jest ze swoim mężem. Że się rozwiodła, że już żyją w separacji, a ona została z dwójką dzieci. Ale pamiętam moment, kiedy ona decydowała się na małżeństwo. Nie miałem przekonania, że to Bóg, że to jest od Boga. Ale Biblia mówi, że nikt z nas nie może być panem czyjejś wiary. Amen. Każdy z nas podejmuje decyzję i musi ponosić konsekwencje za te decyzje. Czy Bóg Ojciec tego pragnie, żebyśmy błądzili? Absolutnie nie. On zbyt mocno nas kocha. Wiecie, żaden ziemski ojciec nie czuje się spełniony, taki zadowolony, kiedy widzi, że jego dziecko zbacza z drogi i idzie w nieszczęście. On cierpi wtedy. W swojej mądrości mógłby udzielić rady i zatrzymać coś, powiedzieć, zaczekaj, nie spiesz się. A może zastanów się, czy to naprawdę Bóg. Ale ludzie dorośli mają prawo wyboru. Widzicie, Bóg Ojciec dał nam wolną wolę. Amen. Nie jesteśmy automatami, ale On tak bardzo nas kocha, że posłał swego Świętego Ducha do nas, żeby ten Duch nas prowadził właściwą drogą, żebyśmy mogli podejmować właściwe wybory i właściwe decyzje. Otwórzmy sobie list do Kolosan i przeczytamy tu jeden wiersz, ja tu mam jeszcze na karteczce inne tłumaczenie. To jest drugi rozdział, 8 wiersz. I żeby mieć jakiś kontekst, zaczniemy od 6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Zwróćcie uwagę, co Paweł mówi. Jeśli przyjęliście, to jest świadomy wybór. Ja się decyduję w swoim życiu, Jezu, oddaję Ci swoje życie i czynię Cię Panem tego życia. Więc od tego momentu mam nowego właściciela. Ty jesteś właścicielem mego życia. Ty jesteś Panem, więc Ty będziesz decydował o wszystkim w moim życiu. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. I to jest coś, że mamy coś nieustannego w Nim. Co to znaczy w Nim chodźcie? Utożsamiajcie się z Nim. Bądźcie w Nim. Bądźcie z Nim jedno. Kiedyś powiedziałem coś, co było dla niektórych takim szokiem. Powiedziałem, jeśli chcesz mieć wszystko to, co ja mam od Boga, to wejdź we mnie i weź sobie to, bo tam to jest. Tak samo, wszystkie obietnice, które tutaj są dla Ciebie, wejdź w Chrystusa i weź sobie je. One tam są. Widzicie, to jest teologiczna prawda. Amen? Problem jest w tym, że my nie potrafimy, nie wiemy, jak to zrobić. Więc musimy, jeśli się zakorzenisz w cztery Ewangelie, wejdziesz głęboko, 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 tak głęboko, że zobaczysz Jezusa. Duch Święty objawi Ci Jezusa. On nie będzie mówił o Jezusie, On Ci Go objawi. I będzie chciał uczynić Ciebie jedno z Nim. Wracamy tutaj. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze. Jak Was nauczono, składajcie nieustanne dziękczynienie. I teraz ten 8 wiersz. Baczcie, aby was ktoś nie sprowadził na manowce. Paweł mówi to do ludzi nowonarodzonych, do wierzących ludzi, do Kościoła, do Bożego ludu. Aby was ktoś nie sprowadził na manowce i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Mam takie tłumaczenie inne. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę filozofią i mrzonkami opartymi na przekazach ludzkich. Inne tłumaczenie mówi na tradycji. Jakie są tradycje? Jest tradycja katolicka, baptystyczna, zielonoświątkowa, charyzmatyczna. I tą ostatnią chcę wykorzenić tutaj. Jeszcze raz powtórzę. Tą ostatnią, charyzmatyczną chcę wykorzenić. Wiecie dlaczego? Bo widzę tyle przegięć, że to prawie już zwiedzeniem jest. Więc będę chciał to wykorzenić. Czytajmy dalej. I na zasadach świata, a nie na Chrystusie. Więc jeszcze raz, uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę filozofią, mrzonkami opartymi na przekazach ludzkich, na tradycji i na zasadach tego świata, a nie na Chrystusie. A więc jest takie niebezpieczeństwo, że możemy gdzieś zboczyć, możemy zostać zwiedzeni, oszukani, świadomie lub nieświadomie. Więc musimy uważać. Wszystko musi być oparte na Chrystusie, czyli na Słowie. Amen. Otworzymy sobie dla przykładu jeszcze Psalm 25. Ostatnio rozważałem go. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. To jest modlitwa Dawida. Wiecie, Dawid miał powołanie, miał przeznaczenie, jak każdy z nas. Nie był doskonałym człowiekiem. Był cudzołożnikiem i mordercą. Nieźle, co? Ale w jego sercu było pragnienie żyć w woli Bożej. I zobaczcie, jak on się modli. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. Boże mój, Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu. Tak się modli człowiek, który z jednej strony decyduje się na ufność, na zaufanie do Boga. Na czym polega to zaufanie? Że wszystko kładziesz Jemu na ołtarz. Swoje życie, swoje cele, swoje pragnienia, swoje ceny. To, co Ty chcesz i tak dalej. Wszystko. I pozwalasz, że to, co ma spłonąć, niech spłonie. Niech zostanie tylko to, Panie, co jest dla mnie przeznaczone. Dla Żyda słowo zaufanie zawsze było skierowane wobec Boga, nigdy wobec człowieka czy miejsca. Biblia mówi, zaufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Co to znaczy zaufać całym sercem? Oddać się całkowicie. To tak naprawdę wejść w realne przymierze. Oddaję się Tobie całkowicie to, kim jestem, to, kim mam być. Wszystko, Panie, co chcesz. Mówiłem tu kiedyś o uległym sercu, pamiętacie? To jest bardzo ważne. Widziałam ludzi, którzy mówią tak, no ja mam uległe serce. A mój duch mówi, to nie jest jeszcze ten poziom. To jeszcze nie ten poziom. Bo Pan to sprawdzi. Uległe serce polega na tym, że kładziesz to i odchodzisz na bok. Co ma spłonąć, niech spłonie. Czy Bóg chce cię z czegoś okraść? Nie. On zbyt mocno cię kocha, żeby cię pozostawić na własnych drogach. Czytajmy dalej. Panie, wskaż mi, jeszcze tutaj wcześniej, zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Obym nie zaznał wstydu. Więc on się modlił, bo on się bał. Po ludzku się bał. Powiem wam, dusza się boi zostawić wszystko. Jesteście ze mną? Dusza nieraz kwiczy, jak zarzynane prosie. bo boi się, bo nie wie, jak to będzie teraz, co to będzie. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. 4. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej, nauczaj mnie. Widzicie, to jest modlitwa człowieka pełnego pokory, którego życie tak naprawdę, on chce, żeby jego życie było całkowicie uzależnione od Boga. I mówi do Niego tak: Panie, wskaż mi drogi swoje. Ja nie chcę chodzić swoimi drogami. Objaw mi swoje drogi. Bo w Bożym Słowie jest napisane, zapisane słowo, gdzie Bóg objawił Mojżeszowi swoje drogi, a cały naród oglądał chwałę Boga. Pomyślcie przez chwilę o takiej rzeczy. Jeden człowiek nauczył się chodzić Bożymi drogami, przyjął objawienie Bożych dróg, a konsekwencją tego było, że cały naród oglądał chwałę Boga. Bo jeden człowiek nauczył się chodzić Bożymi drogami. Powiem wam, to jest niesamowite. Zadam ci pytanie, czy Bóg ma wzgląd na osobę? Nie ma. Nie ma. Wiele lat temu zadałem Panu pytanie, mając świadomość, ile od Niego otrzymałem. I powiedziałem: Panie, dlaczego tyle mi dałeś? Czym sobie ja na to zasłużyłem? Tak naprawdę, kiedy patrzę na to, czym mnie obdarowałeś i to, co mi dałeś, a patrzę na to, jakim jestem, to po prostu to mi się kłóci ze sobą. I Pan powiedział: dlatego, że mi zaufałeś i zawierzyłeś. Tylko dlatego, że mi zaufałeś. Widzisz, kiedy nie rozumiesz czegoś i podejmujesz decyzję, zaufam Ci, Panie, to jest trudne. To jest krok wiary. I na czym opierasz swoją wiarę? Na tym, co tutaj jest napisane. Nie na iluzjach, nie na tym, co ci ludzie mówią, ale na tym, co tu jest napisane. Bo to jest niezmienne. Tutaj pomyłki nie ma. Amen? Tu nie ma pomyłki. To słowo jest prawdą. Ścieżek swoich naucz mnie. Dawid się modlił. Zwróćcie uwagę, że ten człowiek żył pod prawem, nie pod łaską. On żył w starym przymierzu. Ale prosił Boga, żeby nauczył go. Naucz mnie swoich ścieżek. Innymi słowy, Panie, naucz mnie, którymi drogami Ty chodzisz. Ja mam pragnienie chodzić tymi samymi, co Ty. Po to, żeby być w tej jedności z Tobą. Prowadź mnie w prawdzie swojej, nie mojej. Nie mojej. Pamiętacie, co Izajasz mówi? Myśli moje nie są waszymi. Wasze drogi nie są moimi. To jest oddzielone, tak jak niebo od ziemi. Czy Dawid nie znał tego słowa? Znał. Ale prosi go, naucz mnie swoich ścieżek. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Dawid miał serce ucznia. Wyobraźcie sobie króla, który ma absolutną władzę w państwie, ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Tam nie było senatu, ani sejmu, ani żadnego odgłosowania. Ten człowiek mówi do Boga: bądź Ty moim nauczycielem. Ja chcę się uczyć. Ucz mnie, Panie. Czego? Swoich dróg. Dawid wypełni swoje przeznaczenie i powołanie. Amen. Miał po drodze w życiu wiele zawirowań, ale wypełnił. I kiedy myślę o nim, to dla mnie jest to pewien wzorzec też. Oczywiście najdoskonalszym wzorcem jest Jezus Chrystus i to jest absolut. Ale patrzę na... Lubię studiować historię Dawida, bo często utożsamiam się z nim. często utożsamiałem się z jego modlitwami. Wróćmy teraz do historii Nowego Przymierza, Ewangelia Jana. I zobaczmy. XVI rozdział Ewangelii Jana. 7 wiersz będziemy czytać. Ja wam mówię, Jezus mówi to do uczniów. Do uczni czy do uczniów? Uczniów. Dobrze, dziękuję. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Spróbujcie sobie uzmysłowić historię. Ponad 3 lata zostawili wszystko i wszystkich i poszli za nim. Poświęcili się. Widzieli stosunek przywódców religijnych do Jezusa. Widzieli zagrożenie, nie opuścili go. Poszli za nim. Zapłacili cenę za bycie uczniem jego i potem stali się jego sługami. Widzieli, co Jezus czynił. Byli w tym. Sam ich wyposażył i posłał i oni doświadczali podobnych rzeczy. Słyszeli słowa, które Jezus wypowiadał. Widzieli, że Jezus często odchodził na osobność, na modlitwę. Nieraz go nie rozumieli. Nieraz się bali nawet podejść i iść równo z nim, czy zapytać się go o coś. To jest wszystko tutaj zapisane. Jezus nieraz zachowywał się w dziwny sposób. Jeden fragment podam. Ewangelia Jana, 7 rozdział. To jest niezrozumiałe. To tylko w duchu można to zrozumieć. 7 rozdział mówi, od 2 wiersza. Było blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc do niego bracia jego, odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. Nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Wtedy Jezus powiedział do nich, czas mu jeszcze nie nadszedł. Dla was jest właściwa pora, więc idźcie na to święto. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Wyjdźcie na to święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. Więc bracia poszli. Co tam jest dalej napisane? A gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł, niejawnie, lecz jakby pokryjomu. Dziwne, co? Jezus nic nie mówił sam od siebie. Powiedział, nic sam od siebie nie mogę zrobić. To, co mówię, to mówię tylko to, co mi Ojciec mówi. I nic więcej. Więc spróbujcie sobie uzmysłowić pewną rzecz. Jakby bracia mówią, jest święto żydowskie, wszyscy idą, chodźmy razem. A Jezus mówi, nie, mój czas nie nadszedł. Chcecie, to idźcie, ja nie idę. I został. Więc oni poszli. Więc kiedy oni poszli, on też poszedł za chwilę. W ukryciu. Ciekawe, prawda? Wiecie dlaczego? Czy ojciec jest schizofrenikiem? Raz tak, raz tak. On był prowadzony poprzez ducha. On czekał, aż duch go poruszy, żeby iść. I dopóki tego nie miał, nie szedł. Czy to się komuś podobało, czy nie? On był prowadzony poprzez ducha. On nic sam od siebie nie mógł zrobić i nie robił. Cokolwiek mówił, mówi tylko to, co ojciec do niego mówił. To, co czynił, robił tylko to, co widział, że ojciec czyni. Sam od siebie nic. Był całkowicie uzależniony i poddany Duchowi Bożemu. Więc wracamy do tego 16 rozdziału. Uczniowie widzieli, że on był prowadzony. I mówi tak. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Oni byli smutni. W 15 rozdziale mówi. 16 wiersz. 14 rozdział, 16 wiersz. Mówi na koniec im tak. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Uczniowie nagle słyszą, chociaż Jezus do nich wspominał o tym, że Jego czas przychodzi śmierci. Pamiętacie, kiedy o tym powiedział, Piotr się zdenerwował, wziął Jezusa na bok i powiedział: Panie, to nigdy nie może przyjść na Ciebie. Co mu Jezus powiedział? Idź precz ode mnie, szatanie. Nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. A więc myślenie w światowy sposób jest od diabła. Piotr nie myślał w tym momencie umysłem z nieba. W sposób po ludzku postąpił. Myślał w ludzki sposób. Panie, mamy tu przebudzenie, a Ty mówisz co? Mówisz, że idziesz na śmierć? Ty chyba żarty robisz. Dopiero zaczynamy. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I kiedy powiedział, że odchodzi, mówi, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, ten Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Widzicie, Jezus wiedział o tym wszystkim. On to widział. Kiedy mówił o tym Duchu Święty swoim uczniom, wracamy do 14 rozdziału, powiedział, że poproszę Ojca, jak pójdę tam, poproszę Ojca i da wam innego Pocieszyciela. I ten Pocieszyciel przyjdzie i zostanie już z wami na wieki. Pocieszyciel. Kto to jest Pocieszyciel? To jest ten, który pociesza, tak? Ilu z was było smutnymi jako wierzący? Powiem wam, ci, którzy nie podnieśli rąk, to też byli smutni. On przyszedł po to, żeby pocieszyć. I mówi tak, Ducha Prawdy poślę wam, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jezus mówi o Duchu Prawdy. Co Jezus? Jezus mówi tak, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przyjdzie do Ojca tylko przeze mnie. Moje słowa są duchem i życiem. Ojcze, oddziel ich dla prawdy. Słowo Twoje jest prawdą. Pośle Ducha Prawdy. Wiecie, kto jest autorem tego pisma? Duch Święty. Duch Święty. To On zainspirował osoby, które spisały to. Bez Ducha Świętego będziesz to czytał jak gazetę. Amen? Ale kiedy Duch Święty przychodzi i zaczynasz rozważać, to masz duchowe zrozumienie. Nie masz wiedzy. Wiedza jest potrzebna. Ale Duch Święty, widzisz, kiedy czytasz, słowa są wyrazem myśli. Myśli Pana to jest Słowo Boga, więc to Słowo pokazuje nam Jezusa, objawia Jego drogi. Pokazuje nam, jak On myślał, jak funkcjonował, jakim był, Jego charakter, Jego naturę. I kiedy to czytasz, kiedy Duch Święty przychodzi i zaczynasz to czytać i kiedy czegoś nie rozumiesz, mówisz, Panie, a dlaczego zrobiłeś to tak i tak? Jeśli Jezus coś czynił, coś, co było niezrozumiane dla ludzi, to powiem wam, to miało sens. Kiedy On odchodził, powiedział, ja nie mogę wam wszystko powiedzieć, bo nie jesteście w stanie przyjąć jeszcze tego. A więc każdy z nas ma pewien poziom, do którego Pan go doprowadzi, w którym może przyjąć pewne rzeczy, a niektórych nie jest w stanie. Dopóki Duch Święty jakby nie otworzy takiej klapki w nim i nie włoży tam objawienie prawdy. Wiecie, żeby coś włożyć w miejsce, to musi być pustka w tym miejscu. Zgadzacie się ze mną? Bo inaczej nie ma miejsca, żeby włożyć. Jeśli ktoś ma tradycję katolicką, baptystyczną, zielonoświątkową czy charyzmatyczną i jest tym wypełniony, to jest biedny. To jest biedny. Wiecie dlaczego? Bo prawda nie ma gdzie wejść. Nie ma miejsca. I taka osoba ma niewłaściwe myślenie na wiele rzeczy. Ona czyta słowo, ma wiedzę, próbuje, to nie działa. Więc mówi, coś tu jest nie tak. Szuka innych nauczycieli. Jeździ po konferencjach. I czerpie w ciemno, zagarnia, nie rozważając tego, nie sprawdzając ze słowem, nie przedstawiając to duchowi prawdy. Boże, czy to jest naprawdę Ty? W ciemno bierze i pozwala wejść temu tu. Powiem wam, trudno jest coś wyrzucić z siebie, żeby otworzyć się naprawdę. Trzeba mieć dużo pokory w sobie. Zgadzacie się ze mną? Lepiej wziąć kogoś z ulicy, uczynić ucznia i od początku wkładać dobre rzeczy. Moja teologia na wiele rzeczy się zmieniła na przestrzeni lat. Prawdopodobnie jeszcze się gdzieś tam zmieni w jakiś sposób. Ja nie wiem wszystkiego, ale to co wiem, to chcę, żeby to działało i to sprawdzam. Świat go przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Duch Święty jest osobą. To nie jest moc. To nie są ciarki na plecach. To nie jest koc, który spada na ciebie. To nie są gorące poduszki tutaj, że nieraz musisz trzeć, bo parzy cię po prostu. To jest osoba, która przynosi to. Kiedy Duch Święty manifestuje się, tam gdzie Duch Święty jest Panem, tam jest wolność. Czyli jeśli my dajemy w swoim życiu Duchowi Świętemu prawo, żeby być Panem i prowadzić nas, On przyjdzie z wolnością. Świat go przyjąć nie może. Dlaczego? Bo go nie widzi i nie zna. Cielesny chrześcijanin nie widzi go i nie zna. Bo to jest duchowa istota. A my mamy chodzić w duchu, a nie w ciele czy w duszy. Amen? Potrzebujemy uczyć się tych rzeczy. Widzisz, ty i ja, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, jesteś duchem, masz duszę i dzisiaj żyjesz w tym ciele materii, które powstało z prochu ziemi. Powiedz, jestem duchem. Mam duszę i mieszkam w ciele. I to ciało nie jest jeszcze odkupione. Amen? Więc ciało chce rządzić tobą. Dusza jest w procesie zbawiania. Zbawiona dusza jest zakorzeniona w Bogu, w Jego woli i ma pokój, jest stabilna, niechwiejna, nie jest emocjonalna. Nie ma zamieszania w głowie. Emocje nie targają nią. Ale dusza jest zbawiana. W jaki sposób Pan zbawia naszą duszę? Poprzez przyjęcie prawdy z Bożego Słowa. Tak naucza list Jakuba. Przyjmując prawdę z Bożego Słowa, stając się wykonawcą Słowa, twoja dusza jest zbawiana. To jest proces. Zbawiona dusza jest poddana duchowi. Niezbawiona dusza, nią rządzą emocje, okoliczności, sytuacje albo cielesność. Jezus mówi, że ten duch prawdy, który przebywa pośród was, widzicie, uczniowie musieli wyczuwać Ducha Świętego. Jezus uczył uczni, kiedy wysyłał ich na misję, powiedział tak: do jakiegokolwiek domu wejdziecie, pozdrówcie go. Jeśli tam będzie syn pokoju, pokój wasz wstąpi tam. Jeśli tam nie będzie, ten pokój wróci do was i wyjdźcie stamtąd. Podam pewien przykład. Wszedłem raz do pomieszczenia, bo mnie poprosili. To była rodzina. Przekroczyłem próg domu i wyczułem, przed chwilą była kłótnia. Atmosferka była gęsta. Fizycznymi oczami widziałem. Kochające się małżeństwo, wszystko jest okej. Ale kiedy zaczęliśmy się modlić i poprosiliśmy, żeby Duch Święty przyszedł, nie przyszedł. Ja się zacząłem zastanawiać, dlaczego. Ja wtedy wiele rzeczy mnie Pan uczył. I powiedziałam, przerwałam tę modlitwę, powiedziałam, jest przeszkoda. On nie może tutaj przyjść i się zamanifestować. I wtedy temu małżeństwu stało się głupio, bo mieliśmy razem posługiwać osobie, na którą czekaliśmy. Więc powiedzieli, wiesz, przed chwilą żeśmy się popstrykali i nie pojednaliśmy się. I powiedziałam, dopóki tego nie zrobicie, to tracimy czas. Widzicie, Duch Święty, jeśli chcesz widzieć manifestację Ducha Świętego w swoim życiu, musisz prowadzić czyste i święte życie. Bo On jest święty. On nie zostawi swojej świętości na boku i nie przyjdzie do ciebie tak, w takim stopniu, jakim ty jesteś. Kiedy On przychodzi, najczęściej pokazuje ci i przekonuje ci, co jest złego, co jest przeszkodą w twoim życiu. A bez Niego robisz w ciele. Będziesz działał w ciele. Więc nie oczekuj wtedy, że twoje modlitwy będą... Będziesz widział odpowiedzi na swoje modlitwy. Nie będzie odpowiedzi. A jest obietnica, o cokolwiek byście prosili. Stanie się wam. Czy myślicie, że Jezus żartował, dając taką obietnicę? Nie. Wracamy do ducha. Jezus powiedział, widzicie, kiedy uczniowie byli przy Nim, oni musieli wyczuwać tą atmosferę, która emanowała z Jezusa. Jeśli jesteś przy osobie, ona emanuje czymś. Duchowo wrażliwi ludzie wyczują, czym emanuje. Byłem kilka razy, miałem takie doświadczenie. Przechodziła osoba, bunt aż uderzył mnie. Bez słów. Niezależność aż uderza. Ja nie jestem zły na tych ludzi. Ja chcę im pomóc. Nieraz przechodzę i odczuwam nieczystość. Nieraz to jest tak silne, że aż uderza. Dlaczego? Bo ta osoba ma problem i emanuje tym, nie zdając sobie sprawy z tego. Jezus emanował miłością Ojca. Amen. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Więc uczniowie wyczuwali to. Wyczuwali miłość, wyczuwali akceptację od Niego. Nie bali się Go. Tak w sposób fizyczny, nie dotykam Go. Poszli za Nim, poświęcili się, zapłacili cenę. Więc wiedzieli, że Jezus był prowadzony i On musiał im o tym mówić. I powiedział, ten Duch, który jest we mnie, ja pójdę tam, poproszę Ojca i On przyjdzie i zamieszka w was. Tak jak mieszkał we mnie, tak teraz będzie mieszkać w was. Ten sam Duch Święty. O mój Boże, jeszcze dobrze nie zacząłem, a to już taki czas. Powiedział, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Wiecie, kto tak mówi? Ojciec, który mówi do dzieci. Wy się boicie, że ja odejdę. Nie będziecie widzieli. Oni byli wystraszeni. I sobie pomyśleli tak, co teraz z nami będzie? Panie, byliśmy z Tobą ponad 3 lata. Poszliśmy z domu, poświęciliśmy wszystko dla Ciebie. I Ty teraz mówisz, że odchodzisz, a co z nami? Co teraz będziemy robić? Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas. Świat nie oglądać nie będzie już. Dlaczego Jezus tak powiedział? Bo fizycznymi oczami Jezus umarł na krzyżu i został pogrzebany. Skończyło się. Świat mnie już oglądać nie będzie, ale wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Bo ja żyję. Powiem wam, Jezus musiał zmartwychwstać. Wiecie dlaczego? Bo był zrodzony z Boga Ojca. On nie był stworzony z prochu ziemi, tak jak ty i ja. Więc był nie do pomyślenia, żeby nie zmartwychwstał. Śmierć nie mogła go pokonać. To on pokonał śmierć. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was. O jakim dniu mówił? Kiedy Duch Święty stąpił na nich. Czekali 10 dni na modlitwie. Jezus po zmartwychwstaniu 40 dni ukazywał się im. Amen? Tak jest zapisane. A potem odszedł do nieba, oni to widzieli. Mówił im o królestwie w czasie, jak przebywał. Jest zadziwiająca rzecz. Tych dwoje uczniów szło drogą do Emaus i przyłączył się do nich jakiś człowiek. I zaczął im objawiać pisma. I kiedy objawił im pisma, ich serce pałało. Kiedy Duch Święty objawia Ci Jezusa, Twoje serce pała. Płonie. Dla kogo? Dla Niego. Jeśli płonie dla Niego, bo On objawia Jezusa, to masz pragnienie poznać Go głębiej, utożsamić się z Nim, być z Nim jedno. I za to się poświęcasz. I jesteś gotowy na każde poświęcenie, żeby wejść głębiej, żeby Go bardziej poznać. To jest niesamowite. Nie poświęcisz się, kiedy nie zależy ci. Potem powiedział, 26 wiersz, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nauczy was wszystkiego. Wiecie, czego Duch Święty najbardziej uczy? Chrystusa. On uczy cię Chrystusa. On zna głębokości, on bada głębokości samego Boga. I on z tym przychodzi i uczy cię. Jest nauczycielem duchowej rzeczywistości. Boże Królestwo tak naprawdę to jest pewien wymiar niewidzialny fizycznymi oczyma. Amen? Możesz go zobaczyć tylko poprzez Niego. Tylko On ci to objawia. On jest nauczycielem. Czegoś nie rozumiesz. Pyta się, Panie, co to tak naprawdę znaczy? Czytam to tyle razy. Chcę to zrozumieć. Objaw mi to. On przychodzi, zaczyna cię uczyć. To On uczy ciebie Bożych dróg. Bez Niego sam się nie nauczysz. To jest niemożliwe. A więc potrzebujesz Jego. Pomyśl sobie o takiej rzeczy. On wszystko wie. On cię zna. On wie, z czym się dzisiaj zmagasz. On wie, czego dzisiaj nie rozumiesz. Spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację. Ktoś traci pracę, wysyła CV i przychodzą trzy odpowiedzi. Którą wybrać? Jeśli nie słyszysz Jego rady, to wybierzesz na ludzki sposób. Albo trafisz, albo nie. Najczęściej wybieramy tą najlepszą według nas. Zgadzacie się? Dlaczego? Bo funkcjonujemy według ludzkiej mądrości. Więc wybieramy tą, wydaje nam się, że ta jest najlepsza. A teraz wyobraźcie sobie, że może być taka sytuacja, że ta według ciebie najgorsza, to jest właśnie ta, którą Pan chce, bo kiedy tam pójdziesz, Bóg da ci spotkanie i relację ze sobą i ta relacja przemieni twoje życie. Myśleliście kiedyś takimi kategoriami? Kto tak myślił? Musimy tak nauczyć się myśleć. Wiecie, do czego zmierzam? Bez Niego jesteś ślepy i głuchy. Bez wrażliwości na Niego jesteś ślepy i głuchy. Więc tak naprawdę chodzisz drogami, którymi według ciebie są najlepsze. Niekoniecznie są Boże dla ciebie. Nauczy was wszystkiego. Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Wiesz, ty i ja możemy coś zapomnieć. Kiedy ja nieraz się dzielę słowem, nie z kartki, ale tak z serca, on mi przypomina pewne fragmenty i nieraz mogę je cytować. Dlaczego? Bo to we mnie jest. Więc kiedy poddaję się Jemu w czasie głoszenia, On mi przypomina pewne rzeczy i mogę to wypowiadać. On wie, co jest potrzebne. On wie, jakie świadectwo jest potrzebne w danej chwili. Więc jeśli się Jemu poddajesz, to On to przypomni ci i wypowiesz to. I to stanie się błogosławieństwem dla kogoś, kto słucha. Ja bym mógł tak do jutra rana. Mam świadomość, że przyjmowanie ludzkie jest ograniczone. Ale będę się dzielił tym tematem przez kilka miesięcy możliwe. Podnieś swoje ręce do Pana i powiedz: Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci za Twego Ducha Świętego, który zamieszkał we mnie. Ojcze, dziękuję Ci. Ojcze, dziękuję Ci. Duchu Święty, który jesteś nauczycielem, ucz mnie o sobie. Ucz mnie. Chcę Cię poznać lepiej. Chcę Ciebie poznać. Chcę mieć z Tobą społeczność. Ucz mnie. Ucz mnie. Panie, oddaję się Tobie. Poddaję się Tobie tak, jak dzisiaj potrafię. Ucz mnie. Ucz mnie Pańskich dróg, dróg Boga żywego. Ucz mnie, jak przychodzisz, jak prowadzisz, jak mówisz, jak przemawiasz. Ucz mnie. Ucz mnie, Panie. Pragnę tego. Ty, który badasz głębokości samego Boga, który wszystko wiesz. Ucz mnie. Objawiaj mi Jezusa. Objawiaj mi Ojca. ucz mnie, inspiruj mnie. Panie, pokazuj mi te rzeczy, których nie widzę. Tylko Ty możesz to zrobić. Objawiaj mi to, czego nie rozumiem, czego nie wiem jeszcze. Panie, tylko Ty możesz to zrobić. Ucz mnie dróg Pańskich, cudowny Duchu Święty. Zapraszam Ciebie, zapraszam Ciebie. Panie, zawładnij mną, Ty jesteś Duchem Prawdy. Ty zawsze przychodzisz z prawdą. Ty sam jesteś prawdą. Ty wprowadzasz w prawdę. Ty nigdy nie wprowadzisz nas w kłamstwo, w oszustwo, w zwiedzenie. Ty zawsze wprowadzisz nas w prawdę. A ta prawda przynosi wolność. Przynosi wolność z nieba. Ucz nas, Panie. Ucz nas Chrystusa. O, Sakora Lasej. Panie, prowadź mnie do właściwych fragmentów. Prowadź nas do właściwych fragmentów Twego Słowa. Dawaj nam zrozumienie, objawienie. Ucz nas dróg Bożych.